Gościem podcastu Prawnicza Rozgłośnia jest adwokat Tomasz Kaszucki. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor, witam.
Panie mecenasie, czy z punktu widzenia przepisów prawa edukacja to przywilej czy obowiązek?
Pani redaktor, w świetle przepisów prawa edukacja, w szczególności na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, jest zarówno obowiązkiem, jak i prawem obywatela. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo do nauki, a nauka, co ważne, do ukończenia 18 roku życia jest obowiązkowa. Istotnym jest tutaj, pani redaktor, że obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 rok życia oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Mówi o tym artykuł 35 ustawy Prawo oświatowe. Po ukończeniu szkoły podstawowej taki obowiązek może być spełniony przykładowo poprzez uczęszczanie do szkoły publicznej lub niepublicznej, ponadpodstawowej. Może być również realizowany poprzez przygotowanie zawodowe u pracodawcy. Państwo zapewnia ponadto bezpłatną naukę w szkołach publicznych oraz możliwość dostępu do różnorodnych form kształcenia. Obowiązek ten obciąża nie tylko uczniów, ale też ich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy są zobowiązani do zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego.
Jakie konkretne działania są wymagane od rodziców?
Co zasady tutaj musimy nadmienić odnośnie okoliczności artykułu 40 Prawo oświatowe. Tutaj rodzice są na podstawie tych regulacji zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko regularnie uczęszczało do szkoły i realizowało obowiązek szkolny lub nauki, na przykład poprzez kształcenie w szkole ponadpodstawowej lub w innej formie. W przypadku, gdy rodzice nie wywiązują się ze swojego obowiązku, mogą zostać nałożone na nie środki administracyjne.
Czyli jak wysoka może być ta kara dla rodzica?
W świetle przepisów, w świetle artykułu 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 tysięcy złotych, aczkolwiek grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 tysięcy. Czyli tutaj z uwagi na brak dopilnowania małoletniego w przedmiocie obowiązku szkolnego, tak, tutaj mogą wystąpić kary administracyjne aż do kwoty 50 tysięcy złotych.
A co w przypadku problemów wychowawczych, kiedy to dziecko narusza ten obowiązek szkolny? Czy rodzice muszą się liczyć z nadzorem kuratora wtedy, w takich sytuacjach?
Dokładnie tak, panie redaktor. W sytuacji, gdy rodzice nie dopełniają obowiązku szkolnego, mogą zostać objęci nadzorem kuratora sądowego. Podstawą takiej interwencji jest kodeks rodzinny i opiekuńczy, który tutaj przewiduje możliwość ingerencji sądu opiekuńczego w przypadkach zaniedbań wychowawczych. W praktyce oznacza to, że kurator ma obowiązek regularnie kontrolować sytuację dziecka, monitorować oraz składać sprawozdanie do sądu. W sytuacji ich dalszego zaniedbania w przedmiocie obowiązku szkolnego może to prowadzić nawet do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej opiekunów prawnych, przykładowo rodziców, tak, dziecka.
Czy często dochodzi do takich skrajnych przypadków?
Biorąc pod uwagę moje doświadczenie zawodowe, bardzo rzadko, aczkolwiek takie przypadki już, pani redaktor, miałem, tak.
W jakich sytuacjach dopuszczana jest edukacja domowa? Bo w Polsce jest taka możliwość.
Dokładnie tak. Tutaj edukacja domowa jest uregulowana w ustawie Prawo oświatowe. Przez edukację domową rozumiemy taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza systemem szkoły stacjonarnej, w której to rodzice lub opiekunowie prawni przyjmują odpowiedzialność za proces dydaktyczny dziecka. Tutaj w Polsce ta możliwość jest uregulowana na podstawie artykułu 37 ustawy Prawo oświatowe. Co bardzo istotne, pani redaktor, kwestia, czy edukować dziecko w szkole stacjonarnej, czy skorzystać z nauczania w trybie indywidualnym, czy wybrać edukację domową, jest to każdorazowo autonomiczna decyzja rodzica. Nie jest potrzebne tutaj wykazanie choroby małoletniego, jego niepełnosprawności, ani specjalnych warunków. Każde dziecko może uczyć się w domu, jeżeli spełnione są wymagania formalne i szkoła wyrazi zgodę. Edukacja domowa przysługuje uczniowi na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Taki wniosek składamy do dyrekcji szkoły. Tutaj też ważny jest aspekt zmian przepisów, albowiem od lipca 2021 w wyniku nowelizacji przepisów nie jest już wymagane przedłużenie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. I to wpłynęło znacząco na uproszczenie procedury uzyskiwania zgody. Biorąc pod uwagę tutaj kwestie formalne odnośnie złożenia wniosku, opiekunowie prawni dziecka, którzy starają się o edukację domową, obowiązani są również do złożenia oświadczenia o zapewnieniu dziecku warunków do nauki w domu oraz zobowiązania do przystępowania dziecka do corocznych egzaminów klasyfikacyjnych. tutaj prawo nie przewiduje innych wymagań formalnych i takie złożenie wniosku jest bezpłatne. Decyzję o zgodzie na naukę w trybie edukacji domowej wydaje dyrektor szkoły w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożyliśmy wszystkie dokumenty. W sytuacji, gdy dyrektor szkoły nie zezwoli na edukację domową, możemy w tej sytuacji odwołać się do kuratora oświaty. Odwołanie w tej okoliczności składa się do dyrektora i mamy na to miesiąc od otrzymania takiej decyzji.
W związku z tym ułatwieniem procedur, o którym pan wspomniał, więcej rodziców decyduje się właśnie na taki model nauki?
Z mojego doświadczenia, panie redaktor, to są bardzo rzadkie przypadki, a wręcz jednostkowe, jak to się mówi.
I w jakich sytuacjach najczęściej rodzice decydują się właśnie na edukację domową?
Tutaj rodzice małoletnich decydują się na edukację domową z różnych powodów, które często wynikają z kwestii indywidualnych potrzeb dziecka, przekonań rodziny lub sytuacji życiowej. Jednym z najczęstszych motywów jest chęć zapewnienia dziecku bardziej spersonalizowanego i dostosowanego do jego tempa rozwoju programu nauczania, szczególnie w przypadkach, gdy tradycyjna szkoła nie odpowiada na jego potrzeby edukacyjne lub emocjonalne. Zdarza się również, panie redaktorze, że dzieci posiadają specjalne potrzeby edukacyjne, jakieś zaburzenia neurorozwojowe lub zdrowotne, które utrudniają, a wręcz uniemożliwiają codzienne uczęszczanie do szkoły. Również kwestia światopoglądu, tak? Niektórzy rodzice pragną wychować swoje dzieci w duchu określonych wartości religijnych lub filozoficznych. Ponadto edukacja domowa bywa wybierana przez rodziny podróżujące, mieszkające za granicą lub prowadzące jakiś niestandardowy tryb życia zawodowego, który wymaga kwestii elastyczności. W praktyce, pani redaktor, spotkałem się również z sytuacjami, gdy decyzja ta wynikała z problemów społecznych w szkole, przemocy rówieśniczej, braku wsparcia nauczycieli lub trudności adaptacyjnych małoletniego. W każdym z tych przypadków edukacja domowa jawi się rodzicom jako sposób ochrony dobra dziecka i stworzenie mu bezpiecznego, sprzyjającego rozwojowi środowiska.
Adwokat Tomasz Kaszucki dzielił się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
I przypomnę, że z problemami prawnymi można się zgłaszać do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Radcy prawni, adwokaci, mediatorzy oraz osoby zajmujące się poradnictwem obywatelskim udzielą tam profesjonalnej i darmowej pomocy.